Polska racja stanu. Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze. Bardzo się cieszę, że kolejny raz spotykamy się na antenie Radia Rodzina. Bardzo mi miło, że będziemy mogli dzisiaj po raz kolejny podyskutować o sprawach w mojej ocenie ważnych, ważnych dla nas wszystkich, dla naszej społeczności lokalnej, kaliskiej, ale dla wszystkich Polaków także i przede wszystkim dla naszej ojczyzny. Pozwoliłem sobie ostatnio poruszyć z Państwem temat geopolityki, temat w mojej ocenie dość kluczowy, ważny, szerszego spojrzenia. I dziś zaproponuję Państwu temat bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, które w znaczący sposób wiąże się z pojęciem geopolityki, z tym, jak funkcjonujemy, jak działamy, a bezpieczeństwa rozumianego szeroko z jednej strony, a z drugiej strony w sposób dość uniwersalny. Tym chciałbym Państwu dzisiaj ten czas zająć, wspólnie spędzić. No cóż, teoretycy, naukowcy definiują bezpieczeństwo na wiele sposobów. Wiele tych definicji możemy znaleźć w literaturze, także w literaturze naukowej. No, mam tu pod ręką chociażby jedną z definicji mówiącą o tym, że bezpieczeństwo narodowe rozpatrywane w różnych kontekstach jest wartością i potrzebą narodową, celem działalności państwa i całego narodu. Postrzegamy je jednak przede wszystkim jako wytwór o charakterze organizacyjnym lub jako system społeczny. No cóż, to taka definicja dość ciężka, trudna, a ja na bezpieczeństwo patrzę bardziej z perspektywy takiej definicji pospolitej, potocznej. No, bezpieczeństwo to jest stan spokoju, stan pewności, stan braku poczucia zagrożenia tego, co dla nas ważne. Zobaczmy Państwo, że mówimy tutaj o dwóch jakby aspektach. Bo z jednej strony mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, o tym, jak sami odbieramy nasze bezpieczeństwo. I część z Państwa zapewne zapytana teraz, czy czujemy się bezpieczni, odpowie, że tak, część odpowie, że nie. A być może zaczniecie, drodzy słuchacze, to analizować w kontekście różnych obszarów tego bezpieczeństwa. I w niektórych tych obszarach czujecie się bezpieczni, a w niektórych mniej. O tych obszarach za chwilę. A o samym poczuciu mówmy jeszcze w kontekście pewnej abstrakcyjności, pewnej subiektywnego podejścia do tego odczucia bezpieczeństwa, konfrontując je jakby z drugim obszarem, czyli z obszarem faktycznego poczucia bezpieczeństwa, takiego mierzalnego. Bo zauważmy, że ktoś może czuć się bezpieczny, a realnie być w niebezpieczeństwie. Może być też sytuacja odwrotna, że czujemy się zagrożeni, że mamy takie poczucie, no, często jakąś obsesję, być może jakiś strach, być może realnie podbudowane jakimiś przesłankami, a de facto nie ma takich niebezpieczeństw. To te dwa stany, te dwie płaszczyzny bardziej, a każda z nich posiadająca dwa stany, powodują różne tutaj kombinacje zmiennych i wartości, które musimy wziąć pod uwagę, które mogą spowodować troszkę u nas takie błędne poczucie zagrożenia, kiedy go nie ma, albo błędne poczucie stabilności, kiedy realne zagrożenie może jednak wystąpić. To bardzo duża rola mediów w tym wszystkim, bardzo duża rola kształtowania opinii publicznej, ale także olbrzymie zagrożenie różnymi dezinformacjami, różnymi działaniami, także obcych służb, obcych państw, które będą próbowały z jednej strony wmówić nam, że coś jest dobre i bezpieczne, kiedy takim nie jest, a z drugiej strony, że mamy pewne zagrożenia i musimy się ich bać. Stąd zauważcie Państwo, jak ważne jest to, żebyśmy sami rozumieli bezpieczeństwo, sami rozumieli, w jakim stanie się zajmujemy i analizowali. Więc dziś po raz kolejny zachęcam Państwa do samodzielnego myślenia, samodzielnego poszukiwania prawdy i rozumienia rzeczywistości, także dzięki mediom, które tą prawdę nam podają, a chyba nie wszystkie media działające w Polsce tak działają. No, pomijam już kwestię, czy wszystkie media działające w Polsce są polskie i czy działają na rzecz polskiej racji stanu. No, zadam to pytanie jako pytanie retoryczne. Radiosłuchacze sami udzielcie sobie, drodzy Państwo, odpowiedzi na to pytanie. Ja dziś ominę tą kwestię, żeby nie być narażanym tutaj na jakieś zarzuty w tym zakresie. A poza tym to jakby wątek na osobną rozmowę. Więc zobaczmy, jak kształtowanie tej naszej świadomości, opinii, te zewnętrzne bodźce mogą powodować fałszywe poczucie bezpieczeństwa lub fałszywe poczucie stabilizacji. Oczywiście najlepszy wariant to taki, w którym i czujemy się bezpieczni, jesteśmy bezpieczni, tego sobie życzymy. No i świadomy wariant, ale trudny, i jesteśmy w poczuciu niebezpieczeństwa i faktycznie ono występuje. Takie cztery stany mamy, bądźmy uważni w tym zakresie. Dalej w bezpieczeństwie. No, w naszym państwie wiele instytucji działa na rzecz bezpieczeństwa. Na poziomie prawnym, organizacyjnym państwa budowane jest coś, co nazywane jest systemem bezpieczeństwa państwa albo systemem bezpieczeństwa narodowego bardzo często, ale tutaj też zauważyć można pewne, nazwałbym je, brakami. Zobaczmy Państwo, mówi się dość często o nas o budowaniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ale czym jest naród? Jakie naród ma określenia, przymioty, które powinniśmy brać pod uwagę? Więc naród to przede wszystkim język, to kultura tego narodu i tradycja. W tych pojęciach mieści się oczywiście także wiara, która jest i elementem stanowiącym o narodzie, o kulturze tego narodu i elementem budującym bardzo mocno tradycję narodu. To są przymioty narodu. Zatem w mojej ocenie należałoby mówić o bezpieczeństwie narodowym w kontekście tych trzech obszarów. Natomiast bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo państwa oscyluje wokół trzech podstawowych zmiennych obszarów. Jednym z nich jest kwestia prawna, ustroju państwa, bezpieczeństwa rozumianego jako stabilność funkcjonowania organów państwa, stabilność prawna na obszarze także wymiaru sprawiedliwości. Inna, druga, ważna to kwestia terytorium, czyli nienaruszalności granic, bezpieczeństwa terytorialnego. No i wreszcie trzecia to kwestia ochrony obywateli, bezpieczeństwa obywateli. Więc bezpieczeństwo państwa to jakby te trzy przymioty. Zbyt często te pojęcia są mieszane i w mojej ocenie nie patrzymy wyraźnie na bezpieczeństwo państwowe i narodowe niezależnie i tych dwóch obszarów nie budujemy. Mówimy w naszym systemie bardzo często o bezpieczeństwie narodowym, natomiast zobaczcie Państwo, że naród, my Polacy, to blisko 60 milionów zamieszkujących cały świat. To niecałe 40 milionów Polaków w naszej ojczyźnie, ale mówi się, i tak zadają dane statystyczne, że blisko 21 milionów naszych rodaków zamieszkuje inne państwa. W tym sensie można by rozumieć bezpieczeństwo narodowe jako bezpieczeństwo i dbałość o język, dbałość o naszą tradycję, dbałość o naszą kulturę. Czy budujemy jakieś strategie dbałości o to? No, w mojej ocenie niedostatecznie. W mojej ocenie moglibyśmy w tym zakresie systemowo robić więcej. A cóż, warto się zastanowić, czy nie jest odwrotnie. Czy właśnie my nie zaniedbujemy tych obszarów, a może właśnie świadomie są one zaniedbywane. Świadomie deprecjonowana jest nasza kultura, nasza tradycja, historia, tysiącletnia historia naszego państwa. Weszliśmy właśnie w rok 25, który będzie tysiącleciem Polski jako państwa królewskiego. To w 1025 roku mieliśmy pierwsze dwie koronacje królów Polski. Zobaczmy Państwo, jaką wartościową mamy naszą historię, jak dużo znaczyliśmy, jak dużo możemy wyciągnąć z tej tradycji. tradycji narodu zajmującego państwo zwane Polską, Rzeczpospolitą Polską i wreszcie zbudowanego na tradycji chrześcijańskiej. Jeżeli chodzi o te działania podejmowane obecnie, głównie dotyczą kwestii ustrojowych, ochrony granic, w jakimś zakresie mniej więcej pełnym ochrony obywateli, ale tak jak już wspomniałem, mówimy o bezpieczeństwie narodowym, a traktujemy to przede wszystkim jako bezpieczeństwo państwa i wiele z tych obszarów, które moglibyśmy w tym zakresie uzupełnić. No cóż, bezpieczeństwo, wspomniałem o tych dwóch podstawowych klasyfikacjach, ale spójrzmy, drodzy Państwo, na pewne detale, pewne składowe tych obszarów bezpieczeństwa, bo warto je analizować niezależnie i na wszystkie z nich zwracać uwagę. A więc te dziedziny bezpieczeństwa to między innymi te, które za chwilę wymienię. Pierwsze z nich, bezpieczeństwo polityczne. Bezpieczeństwo stabilności tego, jak i przez kogo jesteśmy zarządzani. Zobaczcie Państwo, co dzieje się teraz w Gruzji, gdzie siły obce wpłynęły na bezpieczeństwo państwa, na przejęcie tego państwa różnorodnymi metodami ingerencji w politykę właśnie. To dziwna sytuacja z wyborami w Rumunii prezydenckimi, to wcześniejsze próby przejęcia ustroju systemów na Ukrainie przed rokiem 2014, nieudane, a ponieważ nieudane, to doprowadziły do ingerencji zbrojnej. To także w naszym państwie różne przykłady i możemy wyczytać w literaturze o tym, że mamy takie siły polityczne, które współpracują, czy mówi się o tym, że współpracowały z przedstawicielami innych organizacji politycznych, czy innych wręcz wywiadów, albo służb innych państw. To bardzo niebezpieczne. To zabawa na granicy zdrady stanu, a więc bardzo niebezpieczny dla Polski obszar. I ja obecnie klasyfikuję bezpieczeństwo polityczne jak jedno z fundamentalnych obszarów, o które musimy dbać, a o które dbamy w zbyt małym zakresie w Polsce. No wreszcie bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo militarne, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, jeżeli zadbamy o bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo naszych sojuszy, to bezpieczeństwo militarne w rozumieniu siły naszej armii obrony granic, ważne, ale będzie miało ten drugorzędny aspekt. Bo to jednak sojusze, to jednak stabilność i siła państwa, siła też wewnętrzna powoduje, że na tym możemy budować bezpieczeństwo militarne, przede wszystkim rozumiane jako odstraszanie. Armia, silna armia jest przede wszystkim po to, żeby profilaktycznie odstraszać i przekazywać wszystkim naszym wrogom zewnętrznym: jesteśmy silni, jesteśmy uzbrojeni, nie boimy się waszego ataku, nie odważcie się, bo przegrać. Oczywiście bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo ekonomiczne, a w tym sensie surowcowe, finansowe, technologiczne, ale też rolne, żywnościowe. To bezpieczeństwo ekonomiczne jest też zagrożone. Ja bardzo negatywnie odbieram wszystkie próby pozbawienia nas jako obywateli naszej ukochanej ojczyzny tych wszystkich zasobów, które mamy, albo deprecjonowanie ich wartości kosztem idei ekologicznych. No cóż, no mamy nasz węgiel, mamy nasze rolnictwo indywidualne, które jest cechą od stuleci czy dziesięcioleci przynajmniej naszej siły i zabezpieczenia naszego żywieniowego i wiele, wiele innych elementów, które w mojej ocenie są w tej chwili rozkruszane, odbierane. Jestem zwolennikiem tezy, w której na rzecz górnolotnych idei ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego tracimy nasze bezpieczeństwo ekonomiczne. Myślę, że na tej szali należy te dwie kwestie zrównoważyć i zastanowić się nad ich właściwymi proporcjami. W żaden sposób nie chcę tutaj deprecjonować konieczności dbałości o środowisko i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, które będą nam to ułatwiały. Ale i polski węgiel, i polskie rolnictwo można transformować, a nie mówić nam o likwidacji czy odejściu do innych surowców, zasobów. No cóż, no bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo społeczne. To fizyczne przetrwanie, dobrobyt, to zrównoważony rozwój społeczeństwa, to możliwość kształcenia, to możliwość zdobywania nowych kompetencji, wiele, wiele elementów, które są ważne, to dbałość o programy kształcenia, o wszystkie elementy, które funkcjonują w naszym państwie. Myślę, że równie ważne to jest, żebyśmy o tych kwestiach pamiętali. Oczywiście mówi się także o bezpieczeństwie ekologicznym, ale rozumianym także jako ochronę dziedzictwa przyrodniczego, racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, a także zrównoważone wykorzystanie surowców. W tym zakresie wpisuje się jakby także dbałość o chociażby nasze lasy państwowe, stanowiące naszą siłę, stanowiące źródło i surowców, ale także źródło czy przestrzeń do wypoczynku dla nas wszystkich. Bezpieczeństwo kulturowe, o którym chwilę wcześniej też wspominałem, bardzo ważne, dbałość o wszystkie wytwory naszej kultury, w tym ochronę wartości kultury duchowej. To istotne po to, żebyśmy pamiętali i tworzyli naszą tożsamość narodową. Religia, zwyczaje, tradycje historyczne, literatura, to wszystko bardzo ważne, wszystko co w tym globalnym świecie zglobalizowanym staje się troszkę niemodne, troszkę nieaktualne. Błędnie. W mojej ocenie błędnie powinniśmy tak budować nasze systemy edukacyjne, tak budować nasze systemy przekazywania pewnych wartości z pokolenia na pokolenie, żebyśmy o tych kwestiach nie zapominali. Oczywiście bezpieczeństwo to też bezpieczeństwo publiczne, związane z ochroną porządku prawnego w państwie, przed działaniami zabronionymi, to działalność chociażby Policji Państwowej, także Służby Więziennej, z której się wywodzę. To kwestia zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania instytucji państwa i naszych obywateli. Bezpieczeństwo powszechne, kolejny obszar bezpieczeństwa, rozumiane jako bezpieczeństwo ochrony ludności, ochrony życia, zdrowia, to kwestie także ratownictwa, kwestie ochrony zdrowia i służby zdrowia. Tu na marginesie kwestia służby zdrowia i rozumienia słowa służba w tym obszarze jest w mojej ocenie dość kontrowersyjne. Cieszyłbym się, gdyby przedstawiciele zawodów medycznych traktowali swoją misję właśnie także jako służbę wobec nas wszystkich. No cóż, nowe obszary bezpieczeństwa to bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo informacyjne także, to w cyberprzestrzeni w tych czasach trudnych będę chciał poświęcić temu kolejne nasze audycje, żeby pokazać, jak zależni jesteśmy właśnie od technologii, od tego, co nas spotyka i jak ważne jest budowanie tego bezpieczeństwa, jak to szybkie wejście w nowe technologie, szybkie czasowo, nieuniknione i nie mówię, że złe, ale jest jednak pewnym zagrożeniem wynikającym z braku odpowiedniej dbałości o kwestie bezpieczeństwa. No i informacyjne rozumiane także jako dezinformacja, jako podatność naszą na sterowanie różnymi kwestiami w świecie, przede wszystkim opinii publicznej w tym obszarze. Problem właściwej organizacji systemu bezpieczeństwa w naszym państwie jest dość znaczący. Obawiam się, to kolejny wątek naszej rozmowy, obawiam się, drodzy Państwo, że brak odpowiednich regulacji prawnych i odpowiedniej organizacji aparatu zarządzającego w tym zakresie może wiązać się także z pewnym rozproszonym stanem, z tym, że organizacja tych naszych systemów jest niedoskonała, brak odpowiednich elementów sztabowych, analitycznych, koordynacyjnych, także na szczeblu centralnym, ale i terenowym, może prowadzić do szeregu sprzeczności, do tego, że my w niedostateczny sposób łączymy wszystkie nasze potrzeby bezpieczeństwa i w niedostateczny sposób kierujemy tym wszystkim. No, chociażby ostatnie przykłady powodzi pokazują, że nie do końca na obecnie kierujące tymi systemami są w stanie właściwie to realizować. Zauważcie Państwo, że mamy olbrzymi system ochrony w postaci straży pożarnych, także ochotniczych straży pożarnych. To jest 600-700 tysięcy ludzi zorganizowanych, dość dobrze i świetnie wyposażonych. Dzięki poprzednim 8 latach rządów świetnie wyposażonych. W wielu przykładach oczywiście mamy wielu druhów i druhen dzielnie działających. Jakby tego systemu nie wykorzystano. Wolano zaprosić niemieckie służby do wsparcia naszych działań powodziowych, zapominając o naszych systemach, którymi dysponujemy. w niezbyt sprawny sposób zarządzono także kwestiami ochrony na poziomie rzek, w odpowiednim momencie spuszczenia stanów zbiorników. To rzeczy, które są bardzo niepokojące, które pokazują, że nie jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać tą ochroną, albo zarządzający tą ochroną są niekompetentni lub świadomie działają na naszą niekorzyść, co byłoby bardzo niepokojące. Nie oceniam tutaj, państwo sami ocencie sobie na podstawie informacji, które widzicie w mediach, jak i kto jakie decyzje podejmował, jakie działania zostały podjęte, natomiast zdecydowanie coś w tym zakresie nie wyszło. Obawiam się, że ten pewien paraliż decyzyjny wynika raz z tych nieumiejętności kierowania, a dwa z wielu elementów w zakresie organizacji naszego państwa, nad którymi musimy jeszcze intensywnie pracować. Tych przykładów można by było mnożyć, ale chyba nie o tym. Dzisiaj to nie najważniejsza kwestia. Najważniejszym przesłaniem dzisiejszego spotkania z państwem jest kwestia świadomości bezpieczeństwa i różnych jego oblicz, a także rozumienia, drodzy państwo, tych wszystkich potrzeb, także rozumienia tego, że bezpieczeństwo wymaga pewnych inwestycji. Bezpieczeństwo nie może być skalkulowane na wynik ekonomiczny. Drobny przykład. Wynik ekonomiczny to chociażby to, że można tanio i łatwo w krajach azjatyckich, patrz na przykład w Chinach, produkować leki i można było bardzo szybko wpaść na to, że by całą produkcję czy większość tej produkcji przenieść poza nasze granice. A co w sytuacji konfliktu, co w sytuacji zagrożenia, co w sytuacji, w której nie ma możliwości albo granice są zamknięte, albo nie ma możliwości importu. Tracimy te zasoby. A to leki, to część żywności, to część technologii wyższych, to część naszego wyposażenia. Więc fakt jedyny, ekonomiczny, że jest gdzieś coś taniej, łatwiej zrobić, nie jest jedyną i kluczową przesłanką, którą powinniśmy brać pod uwagę. To samo dotyczy węgla, to samo dotyczy rolnictwa indywidualnego w Polsce, to samo dotyczy kwestii produkcji uzbrojenia, to samo dotyczy pewnych kluczowych sektorów naszego państwa. O to wszystko musimy dbać, rozumiejąc, że jest to nasz wspólny koszt, który musimy ponosić na rzecz dbałości o nasze bezpieczeństwo, szeroko i wszelako rozumiane. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wspólnie to robić, rozumiejąc potrzeby budowania naszego bezpieczeństwa. Tyle myślę w tym zakresie na dziś. Mam nadzieję, że zainteresowałem państwa tą tematyką i wyczuliłem uwagę na kwestie związane z ponoszeniem jakby kosztów przygotowania na różne sytuacje, a przede wszystkim samodzielnością w myśleniu, podejmowaniu decyzji w tym obszarze. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zapraszam, jeżeli są takie uwagi, pytania do kierowania ich tutaj na oficjalne maile i strony radia. Bardzo chętnie będę udzielał państwu odpowiedzi i odnosił się do tych ewentualnych uwag. Zapraszam kolejnych naszych audycji do wysłuchania. Wszystkiego dobrego życzę państwu w rozpoczynającym się właśnie roku 2025. Niech on będzie dla nas wszystkich rokiem bezpiecznym w każdym z tych obszarów, które wymieniliśmy. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Polska racja stanu.